Pan Wolodyjowski spojrzał i rzekł. Tędy motowidło przechodził. Nie dalej jak o pół mili musi leżeć przytajony. Świta już. Jakoż robił się pierwszy brzask. Pomroka rzedła. Niebo i ziemia stawały się szare, powietrze bladło, czuby drzew i zarośli powłóczyły się jakby srebrem. Dalsze kępy poczęły się odsłaniać, jakby kto zasłonę kolejno podnosił. Wtem z bliższej kępy wychylił się nagle jeździec na koniu. — Pana motowidły? — spytał Wolodyjowski, gdy Semen osadził konia tuż przy nim. — Tak jest, wasza miłość. — Co słychać? — Przeszli sierocy brud. Potem, kierując się na ryk wolów, poszli ku Kalusikowi. Woly pobrali i stoją na jurkowym polu. — A gdzie pan motowidło? — Założył od wzgórza pan Melechowicz od Kalusika. Inne chorągwie nie wiem. — Dobrze — rzekł Wolodyjowski. — Ja wiem. Ruszaj do pana motowidły i każ zamykać. A pojedynczych ludzi niech rozsypie na pół drogi od pana Melechowicza. Ruszaj. Semen położył się na kulbace, ruszył, aż śledziona w koniu z miejsca zagrała i wkrótce zniknął. Oni zaś pojechali dalej, jeszcze ciszej, jeszcze ostrożniej. Rozwidniło się tymczasem zupełnie. Mgła, która o brzasku wstała, była od ziemi, opadła zupełnie na dół, a na wschodniej stronie nieba ukazała się długa wstęga świetlista i różowa, której światło i różowość poczęły zabarwiać powietrze, wzgórza, zręby odległych jarów i szczyty. Wtem do uszu jeźdźców doszło od strony Dniestru liczne zmieszane krakania i wysoko przed nimi ukazało się lecące ku zorzy ogromne stado kruków. Pojedyncze ptaki odrywały się co chwila od stada i zamiast lecieć wprost przed się, poczynały zataczać nad stepem kola, jak czynią, upatrując zdobyczy, kanie i jastrzębie. Pan Zagloba podniósł szablę do góry, ukazał ostrzem na kruki i rzekł do Basi. — Dziwuj się z myślności tych ptaków. Niech jeno gdziekolwiek ma przyjść do bitwy, zaraz ze wszystkich stron nadlatują, jakby je kto z worka wysypał. Gdy samo jedno wojsko ciągnie albo przyjacielskie mają się spotkać, nie masz tego. Tak to bestie umieją odgadnąć intencje ludzkie, choć się im nikt nie oznajmia. Sama sagacita znarium tego nie wytłumaczy, dlatego słusznie dziwić się możesz. Tymczasem ptaki, kracząc coraz mocniej, zbliżyły się znacznie, więc pan Muszalski zwrócił się do małego rycerza i rzekł, uderzając dłonią po luku. — Panie komendancie, a nie wzbronno będzie ściągnąć jednego na uciechę dla pani komendantowej? A losu to przecie nie uczyni. — Ściągnij waść choćby dwa — rzekł Wolodyjowski, wiedząc, jaką stary żołnierz ma słabość popisywania się celnością swych grotów. Na to niezrównany lucznik sięgnął ręką za plecy i wydobył strzałę pierzastą, za czym nałożył ją na cięciwę i podniósłszy w górę luk i głowę, czekał. Stado było coraz bliżej. Wszyscy wstrzymali konie i patrzyli ciekawie ku niebu. Nagle rozległ się żałosny jęk cięciwy, niby świegot jaskółki, strzała wybiegłszy znikła pod stadem. Przez chwilę można było pomyśleć, że pan Muszalski chybił, lecz oto jednak ptak zwinął kozła i zniżył się wprost nad głowami ku ziemi. Następnie, koziołkując ciągle, zniżał się coraz bardziej, wreszcie począł spadać z rozpostartymi skrzydłami zupełnie jak liść, dający opór powietrzu. Po chwili spadł na kilka kroków przed koniem Basi. Strzała przeszyła go na wylot tak, że grot świecił powyżej grzbietu. — Na szczęśliwą wróżbę! — rzekł, kłaniając się Basi pan Muszalski. — Będę ja miał z daleka na panią komendantową, a wielką moją dobrodziejkę oko i w nagłym razie znowu, daj Boże, szczęśliwie, strzaleczkę wypuszczę. Choć tam i bzyknie blisko, upewniam, że nie zrani. Nie chciałabym ja być tym Tatarem, którego waszmość na cel weźmiesz, odrzekła Basia.